Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około 6:00. Nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, abym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? Odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem w nim wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie tego, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy, popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wy nie natrudziliście się. Inni się natrudzili, a w ich trud wy weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło na jego słowo. A do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twojemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Jezus pielgrzymuje do Jerozolimy. Tam jest jedyne miejsce, gdzie można czcić Boga przez składanie ofiar. Przechodzi przez Samarię, której mieszkańcy czcili też Boga Izraela, ale kilka wieków wcześniej, po wygnaniu babilońskim, jako ludność mieszana tego miejsca, byli odrzuceni, wykluczeni ze wspólnoty wiary Izraela. I tak czcili Boga Izraela, szczególnie mając jako święte pismo Pięcioksiąg Mojżesza, Torę Mojżesza, tam gdzie żyli, w Samarii. Kluczowym dla właściwego poznania rzeczywistości jest poznanie daru Boga i poznanie tego, kto prosi o zaspokojenie pragnienia wodą żywą. Słyszymy od Jezusa w rozmowie z Samarytanką, co przekazać nam chce Bóg przez tę Ewangelię. Woda żywa, o której mówi Jezus przy studni z kobietą z Samarii, to symbol wskazujący na źródło, z którego jedynie można zaspokoić pragnienie, ale nie pragnienie ciała, lecz pragnienie życia nieprzemijającego, życia, które nigdy nie przeminie. I o takiej wodzie gaszącej takie pragnienie mówi Jezus przy tej studni. Kobieta przychodzi zaczerpnąć wody na swoje potrzeby i potrzeby swojego domu. Wody ze studni, która swoim tradycją sięga czasów praojców Izraela, Jakuba i jego synów, jak mówi, chciała zanieść wodę z tej studni na zwyczajne codzienne potrzeby i potrzeby ciała. Jezus natomiast zaczyna z nią rozmowę, nawiązując do wody i najpierw prosząc ją, aby dała mu się napić. Mówi jednak o wodzie, która jest symbolem, to znaczy znakiem wskazującym na inną rzeczywistość, wyższą rzeczywistość. Zaspokojenie pragnienia życia jakimkolwiek innym napojem niż ten pochodzący ze źródła nieprzemijającego życia nie satysfakcjonuje człowieka. Wszelkie napoje tego świata zapewniają, i to jedynie na krótki czas, życie zakorzenione w tym świecie, przemijające, biologiczne, cielesne. I tak Jezus, mówiąc o wodzie, która zaspokaja pragnienie, mówi o pragnieniu życia, ale życia, które nie przeminie, a nie tego, które jest zaspokajane tylko doraźnie. Pragnienie życia na tej ziemi, biologicznego życia. Pragnienie życia, które nigdy nie przeminie, obecne jest w każdym człowieku, ale jest ono czymś więcej niż pragnieniem życia jedynie tu, na tej ziemi, określonym czasie, danym każdemu. Kobieta nie rozumie słów Jezusa. Panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka. Skąd weźmiesz wody żywej? Bo nie rozumie znaczenia słów Jezusa, które nadają wodzie ze studni znaczenie symboliczne, znaku wyższej rzeczywistości. Ta materialna woda i zaspokajanie nią pragnienia biologicznego życia są znakiem innej, wyższej duchowej rzeczywistości. Kobieta jeszcze nie rozumie Jezusa, który obiecuje jej wodę żywą, to znaczy wodę źródlaną, która zaspokoi jej pragnienie życia na zawsze. W swoim myśleniu pozostaje ona w wymiarze tego świata i chce zaspokajać swoje pragnienie nieustannie i już więcej nie przychodzić do tej studni, ale dalej myśli tylko o wodzie i zaspokajaniu pragnienia ciała, pragnienia w wymiarach tej ziemi. A Jezus chce ją przenieść w jej myśleniu i rozumieniu siebie i świata w wymiar duchowy, ponadziemski. Z tej ziemskiej studni, ze studni Jakubowej w Samarii, kobieta może zaspokoić pragnienie Jezusa, który ją prosi o wodę, pragnienie wynikłe z jego drogi w upalny dzień. Ma do tego odpowiednie narzędzia, a Jezus, który obiecuje wodę żywą, nie ma tych narzędzi. I to jest moment, w którym ona zaczyna bardziej słuchać, nie rozumiejąc. Słowa Jezusa zatrzymują ją w jej myśleniu. Z symbolicznej studni wody żywej, o której mówi Jezus, którą jest nie coś, ale ktoś w Jego słowach, On sam jako Mesjasz, jako namaszczony, jako pełnomocnik Boga, tylko On może zaspokoić jej prawdziwe pragnienie, bo pragnienie wody na codzienny użytek, zaspokojenie pragnienia na tej ziemi to obraz czegoś więcej, to przypowieść. Tak jak cała stworzona przez Boga rzeczywistość i nasze życie na tej ziemi to jedna wielka przypowieść. To obraz i symbol tego, co jest o wiele większym w naszym życiu. Czego ta kobieta pragnie naprawdę, a z czego nie zdaje sobie do końca sprawy. Otóż Jezus jako namaszczony obiecuje jej zaspokojenie jej prawdziwego pragnienia, nie tylko doraźnego pragnienia materialnej wody. I dlatego wskazuje na jej dotychczasową historię życia. Jezus mówi jej o jej życiu, pokazuje jej pragnienie, które nie zostało zaspokojone. Miałaś 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Jezus wskazuje jej dotychczasową historię życia i jej pragnienie, które jest o czymś o wiele większym niż pragnienie wody ze studni, i obiecuje jej zaspokojenie tego pragnienia wodą żywą, którą jej da, wodą źródła. Pod wpływem obietnicy Jezusa budzi się w niej nagle ukryte pragnienie, z którego do tej pory nie zdawała sobie sprawy. Słowa obietnicy Jezusa przy tej studni, obietnicy wody żywej, sprawiają, że kobieta zaczyna pragnąć czegoś więcej niż dotąd. To znaczy nie chce już tu więcej przychodzić, tylko mieć zawsze wodę dla zaspokojenia pragnienia. Zaczyna się w niej pragnienie czegoś więcej z życia niż dotąd. O to Jezusowi chodziło, bo kobieta zaczyna pragnąć czegoś nieprzemijającego, ale na razie tylko nieprzemijającego zaspokojenia materialnego pragnienia, cielesnego. Nie chce już więcej przychodzić do tej studni, męczyć się nabieraniem i noszeniem wody i ma nadzieję, że Jezus da jej wodę, która będzie nieustannie do jej dyspozycji w jej domu. To po raz pierwszy pragnienie czegoś więcej, z którego zdaje sobie sprawę. I tak prowadzi ją Jezus do pragnienia jeszcze większego. Uświadamia kobieta sobie nagle, że to ona powinna prosić Jezusa o wodę, a nie odwrotnie. Ale jeszcze nie wie, jakie znaczenie ma proszenie Jezusa
o zaspokojenie jej potrzeb, jej pragnienia. Zaczyna już wierzyć, że Jezus może spełnić to, co obiecuje, że jest w stanie zaspokoić jej pragnienia, nieprzemijające, ale jeszcze ziemskie. Wyrazem jej kiełkującej wiary w moc Jezusa jest jej prośba. Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła, ale jej wiara jeszcze nie jest tą wiarą, o którą chodzi Jezusowi. Nie jest jeszcze wiarą w życie nieprzemijające. Świadczy o tym ostatnie zdanie i prośby skierowanej do Jezusa, abym nie przychodziła tu czerpać. Ma nadzieję zaspokojenia na zawsze swojego pragnienia, ale nadal jest to zaspokojenie pragnienia wodą ze studni dla potrzeb jej ciała, a jeszcze nie dla potrzeb jej ducha. Jest ona dopiero u początku drogi ku prawdziwej wierze. Jest na początku drogi zaspokojenia prawdziwego pragnienia, pragnienia nieprzemijającego życia. Jezus w dialogu z nią prowadzi ją swoim słowem od poziomu ciała do poziomu ducha, wskazując na historię jej życia. Na jej pragnienie miłości i wspólnoty życia. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Kobieta jest szczera, mówi prawdę, przyznaje, że to prawda. I tak Jezus jej pokazuje, że mimo wielu prób nie znalazła jeszcze prawdziwego domu, rodzinnej wspólnoty, miłości i życia. Jezus pokazał jej, że ją zna, że wie o niej więcej, niż nawet ona sama wie o sobie. Wskazywał na jej pragnienia, o wiele większe niż to, które ujawnia się przy studni, przy zwykłej wodzie. Mimo że Jezusowi nikt tego nie objawiał, jaka jest jej historia życia, ani ludzie, którzy ją znali, ani ona sama, Jezus ją zna. Taką wiedzę o człowieku według tradycji wiary biblijnego Izraela posiada tylko Bóg oraz ci, którym objawiał taką wiedzę o ludziach, którzy byli Jego posłańcami zbawienia, to prorocy. I dlatego w świetle tradycji wiary ta kobieta poznaje, że Jezus jest kimś więcej niż tylko jednym z wielu Izraelitów, pielgrzymce do Jerozolimy przez Samarię. Zaczyna poznawać, że Jezus jest posłańcem Boga, że jest prorokiem, czyli sługą Słowa Boga, które wypełnia to, co obiecuje. I tak Jezus zaczyna ją uczyć. To niezwykłe, ponieważ według ówczesnych zwyczajów mężczyzna nie powinien wdawać się w rozmowę w publicznym miejscu z kobietą, a jeszcze mniej Izraelita z Samarytanką, ponieważ prawowierni Izraelici unikali dla czystości swojej wiary i jasnego znaku prawdziwej wiary kontaktu z Samarytanami. I Jezus mówi jej, że Jego słowa to słowa, które prowadzą do poziomu ducha, czyli do Boga. Nadchodzi godzina, owszem już jest, że prawdziwi czciciele będą dawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, mówi Jezus. I takich czcicieli chce mieć Ojciec. To, co stanowi Boga, jest Jego naturą, to duchowa rzeczywistość. Bóg jest duchem, jak mówi Jezus. I to także stanowi istotę każdego człowieka i jego człowieczeństwa. Bo jako stworzenie Boga na Jego obraz i podobieństwo, według Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Tory Mojżesza, człowiek jest podobny do Boga, a Bóg jest duchem. W związku z tym to podobieństwo w człowieku do Boga, ta istota jego człowieczeństwa, ma duchową naturę. Od samego początku życia każdego człowieka jego więź ze Stwórcą i Zbawcą jest więzią ducha, a nie ciała. Chociaż rozwija się ta więź w tym świecie, świecie wydarzeń, historii, życia każdego człowieka na tej ziemi, jednak ma charakter duchowy. Dlatego prawdziwe oddawanie czci Bogu przez człowieka ma swoje źródło nie w Jego ciele, lecz w Jego duchu, w Jego podobieństwie do Boga, całej Jego aktywności ducha w każdym miejscu tego świata i w każdym czasie Jego ziemskiej historii. I to właśnie jest Słowo Boga także dla nas dzisiaj. Słowo Jezusa do Samarytanki jest Słowem dla nas. Taka wiara w Boga, wiara w Jezusa jako Mesjasza oznacza dla nas i dla każdego człowieka i dla naszego człowieczeństwa powrót do źródeł naszego istnienia i życia. Mamy stawać się podobnymi do Boga co do ducha, co do sposobu myślenia, co do decydowania naszego chce na wszystkich drogach naszego życia. To jest pragnieniem i celem misji Jezusa na tej ziemi, aby człowiek, każdy człowiek, znajdował nieprzemijające życie przez to, że będzie oddawać cześć, oddawać chwałę Bogu w Jezusie Chrystusie i zaspokajać swoje pragnienie nieprzemijającego życia, stając się podobnym w sposobie myślenia, działania, odczuwania i decydowania do Jezusa, który karmi się, jak mówi o sobie uczniom tej Ewangelii, wolą tego, który go posłał, aby wykonać jego dzieło. To obraz Jezusa jako Boga człowieka i to ma być także naszym obrazem, który staje się na naszych codziennych drogach. Naszym pokarmem ma być wola tego, który nas stworzył i który nas posyła i daje nam miejsce swojej historii zbawienia na tej ziemi. Naszym pokarmem naszego człowieczeństwa ma być wola Boga. A co jest Jego wolą, którą objawia w wielu tekstach natchnionych? Jego wolą jest, aby każdy człowiek żył, nawet grzesznik, aby się nawrócił i żył. To jest prawdziwe pragnienie, z którego, jeśli zdamy sobie sprawę, pragnienie nieustającego, nieprzemijającego życia na zawsze, wiecznego życia, to będziemy starali się zaspokajać to pragnienie u prawdziwego źródła, u wody życia, to znaczy u Jezusa, bo tym źródłem nie jest coś i tą wodą nie jest coś, co gasi nasze pragnienie ciała, ale coś, co sprawia, że nasycamy się, gasząc nasze pragnienie nieprzemijającego życia, pragnienie naszego ducha. Jak to nasze zbawienie realizuje się w naszym życiu na tej ziemi? Realizuje się wówczas, gdy naszym pokarmem jest to, czego chce od nas Bóg, który nas nieustannie posyła każdego dnia na świat, aby w nas i przez nas podarowywać życie, który nigdy nie przemija, i aby ludzie odczuli pragnienie właśnie tego pośród wszelkich pragnień ziemskiego życia, zaspokajanie naszego pragnienia wiecznego, nieprzemijającego życia, wiecznej, nieprzemijającej miłości, naprawdę jest możliwe i staje się możliwe na naszych codziennych ziemskich drogach, gdy każdego dnia prosimy w takich albo podobnych słowach: Boże, chcę, aby we mnie i przeze mnie stawało się to, co Ty chcesz, aby się stało. Jezu Chryste, chcę, aby każde drgnienie Twojego serca było tętnem mego życia. Amen. Niech się tak stanie.